czas poświęcony na debatę. Wojciech Brakowiecki, dobry wieczór w akademickich warunkach, bo w sali wykładowej o Brexicie, bo mamy jego kolejną odsłonę, nie pierwszą i z całą pewnością nie ostatnią. Negocjacje o opuszczeniu struktur przez Zjednoczone Królestwo mają się rozpocząć w marcu, dokładnie w połowie marca. Co to spowoduje? No, szereg na pewno konsekwencji, o których za chwilę z moim gościem, politolog Jakub Olchowski. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Już zapowiada się te konsekwencje, panie doktorze. One nie będą bez wpływu właściwie na całą Zjednoczoną Europę, w tym na Polskę. Co z imigrantami?
Tego do końca nie wiemy, co z imigrantami, dlatego że czy jest dużo, dużo różnych spekulacji. Pani premier May powiedziała to czy tamto. Do końca tego nie możemy wiedzieć, bo pamiętajmy, że jest jeszcze niemal 30 państw pozostających w Unii Europejskiej i z tymi wszystkimi państwami Wielka Brytania będzie musiała porozmawiać i wynegocjować, jaki będzie status obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających, którzy mieszkają w tych państwach, znaczy w innych państwach Unii Europejskiej, a to jest grubo ponad milion osób.
Ale już w tej chwili wiemy, że właściwie ci, którzy będą przybywali do Wielkiej Brytanii, no już tak całkiem pewni siebie być nie mogą.
To jest oczywiste, bo no przecież Wielka Brytania nie będzie częścią Unii Europejskiej, więc siłą rzeczy nie będą osobom spoza Wielkiej Brytanii, nie posiadającym jej obywatelstwa, nie będą mogły przysługiwać takie same prawa, jakie przysługują w tej chwili z racji tego, że Wielka Brytania jest w Unii Europejskiej. To jest naturalna konsekwencja tego, że Wielka Brytania przestanie być częścią Unii Europejskiej.
Bezpieczni mają być ci, którzy zdążą przybyć do Zjednoczonego Królestwa, zanim procedura wystąpienia z Unii się rozpocznie, czyli mniej więcej, jak wspomniałem, w połowie marca, a więc kiedy formalnie uruchomiony zostanie artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego. No i tu mamy zupełnie nowe otwarcie.
No mamy, ale to nie jest nic zaskakującego, tak musi być. Tak musi być, natomiast pamiętajmy, że to będzie trwało bardzo, bardzo długo. Cały ten proces negocjacyjny będzie angażował tysiące urzędników i brytyjskich, i wspólnotowych, i w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, dlatego że to wymaga zmiany tysięcy, jeśli nie setek tysięcy przeróżnego rodzaju przepisów. Zwróćmy uwagę, to jest taki drobiazg. Ile mamy przeróżnych przedmiotów, różnych elementów, które mają takie dwie literki na sobie, literki EN i cyferki obok. To jest norma europejska. To jest norma europejska zgodna z przepisami Unii Europejskiej, z dyrektywami, etc. I to jest wszędzie. Przyjrzyjmy się różnym rzeczom. Często są to rzeczy, które musimy mieć, co wynika z przepisów prawa. I Brytyjczycy też oczywiście, bo są w Unii Europejskiej. Oni będą musieli wszystko to zmienić. To są naprawdę tysiące i setki tysięcy przepisów do zmiany, dlatego że nawet jeśli zachowujemy jakąś normę, jakiś przepis, to przecież trzeba, to musi być notyfikowane, to musi być oficjalnie zrobione, tego nie można sobie to zostawmy. To tak nie działa. To jest gigantyczny proces. My się koncentrujemy oczywiście na kwestii tej migracji, ale pamiętajmy, że to nie jest jedyna kwestia. Unia Europejska to są przede wszystkim cztery swobody. Czyli przepływ towarów, przepływ usług, przepływ kapitału i właśnie przepływ osób. Wszystkie te cztery rzeczy się zmienią.
O przepływie osób już troszkę powiedzieliśmy, że zostanie, proszę wybaczyć kolokwializm, przyblokowany, ale trzy pozostałe, o które pan wymienił, no to właściwie czysty, żywy pieniądz. I tu należy zrozumieć pracowników od chociażby londyńskiego City, że oni z nerwów obgryzają już paznokcie.
To chyba nie jest zaskakujące, dlatego że będzie tak albo będzie inaczej. Prawda? Jakieś konsekwencje tego będą, tego procesu.
Sam pan dobrze wie, panie doktorze, że te konsekwencje będą bić we wszystkie pozostałe 27 państw, w tym w Polskę, bo to jest eksport, to jest właśnie ten wolny przepływ towarów.
Zgadza się, znaczy chodziło mi o to, że ludzie się obawiają tego, czego nie znają i tego, czego nie są w stanie przewidzieć. No my nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak to będzie wyglądało, jakie będą konkretne, realne konsekwencje Brexitu. Więc dlatego się tego obawiamy. Natomiast rzeczywiście, no i tak mówią ekonomiści, będą konsekwencje ekonomiczne i dla nas, znaczy dla tych, którzy pozostaną w Unii Europejskiej, i dla Wielkiej Brytanii. To jest proces rozłożony na wiele lat, dlatego że spójrzmy, pomijając te wszystkie kwestie przepisów i mówiąc kolokwialnie dogadania się z Brukselą i z pozostałymi państwami, Wielka Brytania musi zrobić porządek wewnątrz. Brytyjczycy się muszą między sobą porozumieć, bo Szkocja, Anglia, Irlandia Północna to są części autonomiczne i Szkoci wcale nie będą tacy szczęśliwi, oni nie są szczęśliwi.
Szkocja to pozwoli panu o osobny element naszej dyskusji, o który będę chciał pana zapytać, ale jeszcze jedna rzecz, którą wydaje mi się powinniśmy poruszyć, omawiając ten dotychczas swobodny przepływ osób. Wielka Brytania chce wprowadzenia ograniczeń już w momencie rozpoczęcia negocjacji. Unia Europejska optuje za tym, żeby te ograniczenia weszły w momencie, kiedy wszystko zostanie, tu znowu kolokwializm, przyklepane, czyli rok mniej więcej 2019, na co Wielka Brytania zgodzić się nie chce, mówiąc o tym, że mogą się spodziewać takiej fali emigracji, która po prostu będzie nie do ogarnięcia.
Nie do ogarnięcia, ale dla kogo? Dla Brytyjczyków? Tak twierdzą, że cała Rumunia i Bułgaria na przykład do nich przyjedzie, ale to wcale nie jest takie oczywiste, bo jednocześnie wiele osób może wyjechać z Wielkiej Brytanii i wrócić do domu. Status osób, imigrantów, którzy w tej chwili mieszkają w Wielkiej Brytanii, pozostanie tak długo niedookreślony, jak długo będzie niedookreślony status Brytyjczyków, którzy mieszkają poza Wielką Brytanią na terenie Unii Europejskiej. Tu musi obowiązywać zasada wzajemności i nikt nie będzie wychodził przed szereg. Krótko mówiąc, tak będziemy was traktować, jak wy nas będziecie jak traktować u siebie.
Doskonały przykład tego, co może dotyczyć emigrantów. My będziemy ich tolerować, o ile wy nie będziecie robić żadnych przeszkód naszym obywatelom pracującym na terenie Unii Europejskiej. Panie doktorze, dziś tak jak pan mówi, no, skutki trudno przewidzieć, przede wszystkim ekonomiczne.
Dlatego jest tyle dyskusji, dlatego jest tyle obaw w przeróżnych środowiskach i w przeróżnych państwach również. Nie wiemy dokładnie, jakie będą tego rezultaty. Tu ekonomiści oczywiście mogą spekulować i spekulują, że takie będą straty, na przykład jeśli chodzi o eksport Polski w takich branżach, ale nie wiemy. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało do końca, dlatego że nie wiemy, jaką formę ostateczną przyjmą przepisy, które będą kształtowały zasady przepływu właśnie towarów, przepływu usług, przepływu kapitału. Czyli to wszystko, co w tej chwili jest, wynika z regulacji Unii Europejskiej, a nie będzie.
Polskie Ministerstwo Rozwoju szacuje, że w związku z Brexitem do Polski może wrócić między 100 a 200 tysięcy osób.
Nie chciałbym tego komentować, bo trudno mi powiedzieć, jakie są nastroje wśród Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii i na ile te obliczenia czy te spekulacje są prawdopodobne. Bo to byłoby dużo, bo to jest około 10 czy 15 nawet procent całej populacji polskiej na wyspach.
Szacuje się, znowu jeszcze słowo o tej ekonomii, bo ona siłą rzeczy będzie musiała do nas wracać. To jest nie tylko przepływ towarów, ale to są i inwestycje. Czy to może znaczyć, że Wielka Brytania mimo wszystko, mimo tego stanowczego, radykalnego kroku, wyjdzie z tego jednak na tarczy niż z tarczą?
Wielka Brytania przechodziła różne koleje losu i zazwyczaj wychodziła z tarczą prędzej czy później, więc być może będzie tak tym razem. To jest trochę wyróżnienie. Być może w jakiejś perspektywie będą to korzyści dla Wielkiej Brytanii, ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na tak ogólnie na tendencje, na to, co się dzieje na świecie, to Brexit jest kolejnym osłabieniem spójności całego Zachodu, całej cywilizacji zachodniej. I w dłuższej perspektywie to może być całkiem niedobre, zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i dla reszty Europy.
O reszcie Europy w jednym fragmencie, panie doktorze, jeszcze Szkocja, która przy tej sytuacji, bo kolejne referendum niepodległościowe jest właściwie już chyba przesądzone, można tak powiedzieć. Czy dla Szkocji otworzy się wreszcie ta upragniona nowa karta w historii?
Otworzy się albo się nie otworzy. Władzom Wielkiej Brytanii, Londynowi, bardzo zależy na tym, żeby Wielka Brytania pozostała w takim kształcie, w jakim jest teraz, żeby Szkoci nie urządzali takich zabaw w niepodległość i różnych referendów. I o tym, że Londynowi na tym zależy, świadczy chociażby to, że Wielka Brytania podjęła decyzję o rozbudowywaniu bazy marynarki wojennej w Szkocji, która to jest jedyna baza z całą infrastrukturą oczywiście, w której stacjonują brytyjskie okręty nuklearne, czy podwodne okręty o napędzie jądrowym wyposażone w broń jądrową. To jest jedyna tego typu baza w całej Wielkiej Brytanii. Londyn podjął decyzję o jej rozbudowie, co oznacza, że oczywiście bardzo im zależy i dają sygnał, że nie chcą, żeby Szkocja się oderwała. Z drugiej strony nastroje w Szkocji są takie, że być może nigdy tam nie było miłości do Londynu, że być może czas, żeby sobie dać spokój z Anglikami.
W połowie marca, tak jak zapowiada Theresa May, premier rządu jej królewskiej mości, będziemy pisać nową historię Europy?
Tak. Myślę, że można tak powiedzieć, dlatego że nawet jeżeli później się okaże, że kolejne państwa będą na przykład opuszczać Unię Europejską, że ona być może kiedyś się rozpadnie, to jest niewątpliwy moment historyczny, dlatego że to jest moment, do tej pory Unia się tylko rozszerzała. Była coraz większa. To jest ten pierwszy, czyli historyczny, przełomowy moment, w którym Unia zaczyna się sypać. I aby to nie był zły prognostyk.
Z sali wykładowej Wydziału Politologii UMCS dr Jakub Olchowski. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.